Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawszyca. W dzisiejszym programie powracam do omawiania gruźlicy zakaźnej, chorobnej przez prądy gruźlicy, bakterium tuberculosis, która zwykle zajmuje płuca, chociaż może dotykać tak inne narządy i układ, jako gruźlica pozapłucna rozszerzająca się na drogą krwi. Gruźlica pozostaje nadal bardzo poważnym problemem na świecie i chociaż większość zachorowań i zgonów występuje w krajach rozwijających się, jednak zachorowania pojawiają się także w krajach rozwiniętych i bogatych. Po raz pierwszy prąd gruźlicy został wykryty przez niemieckiego uczonego Roberta Kocha, który poinformował o swoim odkryciu w 1882 roku. Prąd gruźlicy należy do bakterii tlenowych o kształcie prostej, wgiętej pałeczki bezotoczkowej, nie tworzącej zarodników, nie tworzy także toksyn. O wymiarach od 1 do 8 do 0,306 mikrometra błona komórkowa prądka gruźlicy zawiera 60% substancji tłuszczowych i odpowiada to kwasooporność. Prądki dzielą się średnio co 15-20 godzin, rozwijają się wewnątrzkomórkowo, powodując charakterystyczne odczynowe zmiany ziarnikowate nazwane gruzełkami. Prądki są oporne na czynników środowiskowych. Wysuszanie, podwyższona i niska temperatura, wysokie i niskie pH, wśród których wyróżnia się prądki gruźliczne, tzw. atypowe i środowiskowe. W 1998 roku ogłoszono sekwestionowanie genomu Mycobacterium tuberculosis i wykryto, że bakteria zawiera 4 miliony par zasad, 4 tysiące genów, z których 40 poznano, następne 44% istnieją przypuszczenia co do spełnianych funkcji. Jak wspomniałam, gruźlica pozostaje bardzo poważnym problemem w świecie, powodując więcej zgonów niż inne choroby zakaźne. Według oceny Światowej Organizacji Zdrowia w latach 90. zachorowało na gruźlicę 90 milionów osób, z których 30 milionów grozi śmierć. Prawie wszystkie przypadki gruźlicy obecnie wynikają z kontaktu z chorym przez zakażenie na drodze kropelkowej, z kaszlem, kichaniem, śmiechem, mówieniem. Głównie zagrożeni są chorzy propujący z jamami w płucach, także chorzy na gruźlicę, tchawicy gardła oraz chorzy z ostatnimi rozmazami plwocin, czyli ci, którzy obficie prądkują. Kropelki wydzieliny unoszą się w powietrzu, jeśli są odpowiednio średnicy 1 do 5 nanometrów, dostają się do dróg oddechowych, z dróg oddechowych do pęcherzyków płucnych, gdzie rwie się zakażenie. Każda z małych kropelek przenosi od 2 do 3 prądków i według badaczy nawet jeden prądek wystarczy do zakażenia gruźlicą, ale ryzyko jest tym większe, im bliższy i dłuższy jest kontakt z chorym zakażonym, u którego w pulwocinie znajdują się prądki. W zamkniętych pomieszczeniach prądki mogą pozostawać zawieszone w powietrzu przez dłuższy czas, aż do ich usunięcia przez wentylację, filtrację albo zniszczenie promieniami ultrafioletowymi, które zabijają prądki w ciągu 5 minut. Dla profilaktyki ważne jest w związku z tym, aby chorzy podczas kaszlu zasłaniali usta i odwracali głowę od osoby stojącej w pobliżu. Używane przez chorych papierowe chusteczki powinny być palone, wyrzucane do pojemników na odpadki, wyłonych torbami plastikowymi i usuwanymi bez otwierania. W szpitalach chorzy opuszczający oddziały izolacyjne powinny nosić maski przykrywające nos i usta. Jako profilaktykę podawane jest właściwe wieszenie pomieszczeń, w których przebywają chorzy prądkujący, co redukuje stężenie prądków w powietrzu i zmniejsza możliwość zakażenia. W nowoczesnych szpitalach stosowana jest oczywiście mechaniczna wentylacja, która zapewnia kilkakrotną wymianę powietrza w pomieszczeniu w ciągu godziny i zabezpiecza przed powrotem powietrza już użytego. Prądki osiadają na meblach, także na książkach i ponieważ ulegają wysuszeniu, chorzy na gruźlicę według pnieństwa nie muszą używać innych naczyń niż reszta osób. Tak samo sztuczce mogą być myte w zwykły sposób. Zmycie rąk wydaje się także zabiegiem wystarczającym, który usuwa prądki przeniesione z przedmiotów zanieczyszczonych przez chorych. Obserwowano ostatnio z części ogniska zachorowania. Niestety należą do tak zwanej gruźlicy opornej i to doprowadziło do bardzo restrykcyjnej kontroli zakażeń, szczególnie taką gruźlicę lekooporną. Dotyka chorych w szpitalach, schroniskach dla bezdomnych, w więzieniach. Okazało się jednak, że materiały od tych chorych są na tyle zakaźne, że miały zagrażać innym chorym. Zakaźność osoby prątkującej znacznie się zmniejsza po 2 tygodniach właściwego leczenia, dlatego za najskuteczniejszą metodę kontroli rozprzestrzenia się gruźlicy uważa się leczenie chorych. Prątki gruźlicy po dostaniu się do pęcherzyków płucnych pochłaniane są w płucach przez krwinki białe pęcherzyków płuc, tak zwane makrofagi, które zwykle rozkładają drobnoustroje. Jednak niektóre prątki w tychże makrofagach mogą przeżywać, chociaż zakażenie nie jest jednoznaczne z chorobą i według piśmiennictwa objawy chorobowe występują tylko u 5-10% osób zakażonych prątkiem gruźlicy, podczas gdy u pozostałych osób bywają wyeliminowane. Gruźlica płuc dzieli się na pierwotną i pozapierwotną. Prątki, jak już mówiłam, po dostaniu się do pęcherzyków płucnych i pochłonięte przez makrofagi, ich zjadliwość zależy od bakteriobójczej właściwości makrofagów. Przetrwałe prątki w niektórych makrofagach ulegają podziałom. Po 2 miesiącach od replikacji osiągają około liczbę kostu, powodują wtedy odpowiedź immunologiczną typu komórkowego, o czym świadczy dodatni oczyn tuberkulinowy wykazywany właśnie od 6-8 tygodnia od zakażenia. Które z krwinek białych w płucach także ulegają rozpadowi i ponieważ część prątków przeżywa w tychże makrofagach, uwalniane prątki dostają się do naczyń chłonnych, do krwi, którą przenoszone są do szczególnie dobrze utlenowanych miejsc ciała, szczególnie takich jak szczyty płuc, nerki, mózg, niektóre obszary kości, gdzie mogą namnażać się zależnie od odporności chorego czy pacjenta. Część prków jest zniszczona i ogniska gruźlicze gają oczywiście w wapniu, włóknieniu, jednak przetrwałe prątki pozostają w pewnym uśpieniu aż do czasu, kiedy dojdzie do osłabienia układu odpornościowego. Przy zmniejszonej odporności dochodzi do przejścia zakażenia na otaczające tkanki i w płucach wstają szczególnie jamy, niszczone są oskrzela, co prowadzi do rozszerzania się zakażenia. W przeszłości, kiedy gruźlica była częstą chorobą, do pierwszego kontaktu dochodziło najczęściej w dzieciństwie. Natomiast obecnie w krajach, gdzie gruźlica jest rzadka, prawdopodobieństwo kontaktu z osobą zakażoną jest nieznaczne, dlatego też pierwszy kontakt z gruźlicą może dotykać osób dorosłych, a nawet ludzi w wieku podeszłym. W większości osób zakażenie prątkiem gruźlicy nie daje objawów i to zależy oczywiście, jak już mówiłam, od intensywności zakażenia i odporności chorego. Jedynym dowodem na obecność prątku w organizmie jest wspomniany już odczyn tuberkulinowy. Jeżeli wirulencja prątków jest duża, aktywność bakteriobójcza makrofagów niewystarczająca, oczywiście dochodzi do choroby. Za chwilę opowiem o objawach. przetrwałe prątki ulegają wewnątrz makrofagów, jak powiedziałam, podziałom replikacji, co wzbudza odpowiedź immunologiczną, a o rozwoju mechanizmów obronnych świadczy wspomniany odczyn tuberkulinowy, który powstaje od 6 do 8 tygodnia od zakażenia. Jednak u chorych także prątki roznoszone są drogą krwi, gdzie namnażają się. Część prątków, mimo że jest zniszczona, reszta uaktywnia się w przypadku, kiedy dochodzi do obniżenia odporności. Szczególnie gruźlica płucna prowadzi do powstania uszkodzenia oskrzela i powstawania jam, co powoduje gorączkę i suchy kaszel. Na zdjęciu radiologicznym płuc mogą być widoczne nacieki w miąższu płucnym, zwykle pojedyncze, występujące na przykład u dzieci, najczęściej występują w dolnych polach płucnych, u dorosłych zmiany występują w płucach górnych. Powinni mogą ulegać także węzły chłonne śródpiersia. U dzieci węzły chłonne są znacznie powiększone, uciskają na skrzela, co także może dawać objawy. Zmiany w miąższu płucnym i w węzłach często występują jednocześnie i nazywane są zespołem pierwotnym. Zakażenie pierwotne może być związane zarówno z rozsiewem krwiopochodnym, jak i rozwojem gruźlicy pozapłucnej. Na rozwój ostrych, płucnych postaci najczęściej narażone są małe dzieci do 2 roku życia, a także osoby niedawno zakażone, które mogą chorować na inne zapalenie opon mózgowo-rtowych albo prosówka gruźlicza. Chorzy na gruźlicę pierwotną mają reakcję nadwrażliwości. Powstają różnego rodzaju zmiany skórne w postaci typu rumienia guzowego albo pryszczykowe zapalenie spojówek. Zmiany w węzłach i nacieki w miąższu płucnym zwykle cofają się samoistnie, ale u 50-60% chorych, którzy nie otrzymali właściwego leczenia, rozwija się później tak zwana gruźlica popierwotna, ponieważ prątki mogą stać się nieaktywne i pozostają żywe, zdolne do podziałów. Gruźlica popierwotna dotyczy w związku z tym i dorosłych, najczęściej stając w wyniku reaktywacji, czyli uaktywnienia, czasem nawet po wielu latach. Czynnikiem ryzyka rozwoju gruźlicy wcześniej zakażonych ostatnio szczególnie jest zakażenie wirusem HIV. Także leczenie immunosupresyjne różnego rodzaju chorób z autoagresji, leczenie sterydami przez dłużej niż 3 tygodnie. Takim czynnikiem ryzyka są nowotwory, zwłaszcza białaczki, cukrzyca, krańcowa niewydolność nerek, szybka utrata masy ciała. Gruźlica popierwotna może być też, choć zdarza się rzadko, powstać z nacieku pierwotnego przez powiększenie i rozp. Największa skłonność do bezpośredniego przechodzenia gruźlicy pierwotnej w popierwotną występuje u ludzi młodych. Jednocześnie poza zajęciem płuca do rozsiewu dochodzi do innych części płuc i do innych organów. Gruźlica popierwotna może przebiegać także na początku bezobjawowo i dopiero z czasem pojawia się takie objawy jak wilgotny kaszel, osłabienie, czucie zmęczenia, a także brak apetytu, chudnięcie, gorączka i krwioplucie. Przy występowaniu gruźlicy opłucnej chory odczuwać może bóle w klatce piersiowej, przy wdechu, także kaszel i duszność. W rozległej gruźlicy płuc chorzy są w stanie ciężkim, z wysoką gorączką, dusznością, kaszlem i odkrztuszeniem dużej ilości pchwociny. Za chwilę jeszcze opowiem o diagnostyce i leczeniu. Międzynarodowe organizacje zalecają stosowanie do wykrywania rądków gruźlicy metody takie jak bierne i czynne. Metoda bierna polega na poszukiwaniu choroby u osób, które same zgłaszają się do placówek ochrony zdrowia z objawami, które sugerują gruźlicę. Aktywna metoda wykrywania gruźlicy, czyli wyszukiwanie choroby przez pracowników medycznych, bywa ograniczana do badań osób, które kontaktują się z chorym na gruźlicę. Co prawda badanie radiologiczne klatki piersiowej, przedniotylnej i bocznej wykrywa zmiany sugerujące gruźlicę i dla gruźlicy pierwotnej typowe są nacieki w płucach. Badanie RTG jednak nie określa aktywności choroby. Podobnie poprawa radiologiczna nie daje pewności, czy chory mniej prądkuje. Czułą metodą wykrywania zakażenia u osób nieszczepionych jest, jak już mówiłam, odczyn perkulinowy. Potwierdzenie gruźlicy uzyskuje się jedynie przez wyhodowanie prądków z próbki pobranej przez chorego i w gruźlicy płuc. Najlepszym oczywiście materiałem jest plfocina. U dzieci czasem do badania pobiera się popłuczyny żołądkowe, wykonywane jest w niektórych przypadkach bronkofibroskopia z pobraniem wydzieliny drzewa oskrzelowego. Oczywiście badania te potem są wykonywane posiewy, rozmazy, pełna diagnostyka mikrobiologiczna z wykorzystaniem metod konwencjonalnych trwa długo, bo około 2-3 miesięcy. Badanie to nie pozwala na różnicowanie prądków, dlatego trwają cały czas poszukiwania nowych technik umożliwiających szybkie potwierdzenie obecności prądków i do nowoczesnych metod należą badania serologiczne i genetyczne, które są niestety kosztowne, chociaż duża jest czułość tychże metod i to do wykrycia we wszystkich rodzajów materiałach. Poza gruźlicą płuc oczywiście występują inne postacie, gruźlica osierdzia, która powstaje z rozsiewu drogą krwi, przejścia zmian z płuc na węzły chłonne, objawiączką, dusznością, kaszlem, brzękami, powiększeniem sylwetki serca. Nieleczone gruźlicze zapalenie osierdzia zagraża także zgonem prawie w 80% przypadków. Może występować także gruźlica węzłów chłonnych, która występuje szczególnie u chorych w krajach o małej zapalności na gruźlicę, szczególnie u starszych osób. Może występować także gruźlica układu moczowo-płciowego, zmianami w moczu, ropomoczem. Może dochodzić do gruźlicy jeli, do bardzo ostrym początku, z wielomiesięcznym narastaniem objawów gorączki, osłabienia i bólu w brzucha, z wodobrzuszem, także niedrożnością jelit. Gruźlica jeli dobija się takimi objawami jak bóle brzucha, bóle kolkowe, biegunka czy podostra drożność jelit. Wymieniana jest także oczywiście rzadko, ale gruźlica kostno-stawowa, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku, która dotyka szczególnie pojedyncze stawy duże, jak staw biodrowy, kolanowy, skokowo-golniowy. Poza tymi postaciami mogą wystąpić zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, często u dzieci, gruźlica rozsiana, która może być powikłaniem pierwotnego zapalenia lub gruźlicy popierwotnej, najczęściej dotycząc małych dzieci, osoby w wieku podeszłym, i znów osoby o obniżonej odporności, czyli zakażonych HIV, chorych na nowotwory z zaburzeniami odpowiedzi autoimmunologicznej, alkoholików. Za chwilę jeszcze opowiem o leczeniu. Skuteczne leczenie przeciwprądkowe musi być prowadzone co najmniej dwoma lekami, na które prądki są wrażliwe, co najmniej jednym lekiem bakteriobójczym. Leczenie gruźlicy jest kontynuowane mimo ustąpienia klinicznych objawów choroby. Jedynie przedłużona terapia umożliwia eliminację prądków, które pozostawione mogą doprowadzić do znowu procesu chorobowego. Szczepy prądków oporne na leki rozwijają się przypadkowo w wyniku mutacji albo wskutek niewłaściwego leczenia. Powstanie oporności jest typowe dla monoterapii, dlatego drugiego leku chroni przed namnożeniem się szczepów opornych. Leczenie gruźlicy dzieli się na fazę bakteriobójczą i fazę wyjaławiającą, której zadaniem jest eliminacja prądków o zahamowanym metrze. Jednak im szybciej zmniejsza się liczba prądków, tym mniejsze prawdopodobieństwo także selekcji szczepów opornych. Także tym szybciej zmniejsza się zakaź chorego. Istotne zmniejszenie prądków w pierwocinie następuje w dwóch pierwszych tygodniach nowoczesnego leczenia, jak już wspominałam. Najsilniejszym lekiem bakteriobójczym działającym na populację szybko dzielących się prądków jest nadal izoniazyd, rifampicyna. Ma silne właściwości wyjaławiające i niszczy prądki o zahamowanym wzroście. Podobnie pirazeamid zapobiega wznowie gruźlicy. Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia zaleca się te właśnie trzy leki, czyli izoniazyd, rifampicynę, także pirazynamid, etambutol, streptomycynę. Lekooporność, która ostatnio jest największym problemem, dzielona jest pierwotną u chorych wcześniej nieleczonych, zakażonych prądkami opornymi na jeden albo wiele leków i oporność nabytą powstałą w czasie nieprawidłowego leczenia przeciwprądkowego. Przyczyną powstania oporności na leki przeciwprądkowe, jak już mówiłam, jest niedostateczne leczenie. Może być ono spowodowane błędem lekarza, ale często jest spowodowane brakiem współpracy z chorym, nieregularnym zażywaniem leków albo złym wchłanianiem leków. Poprawia wyniki nadzorowany sposób leczenia zalecany przez Światową Organizację Zdrowia, a także preparaty łączone, które zawierają w jednej kapsułce wszystkie te trzy leki, uważane za podstawowe, co z jednej strony zapewnia wygodę, a z drugiej uniemożliwia dowolne branie leków przez chorego. W 1994 roku uznano tą Stygię jako skuteczny program zwalczania gruźlicy, którego podstawą jest nie tylko to leczenie, ale również badanie mikrobiologiczne, rozmazy, trwociny i posiewy. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć o gruźlicy, która poza również częstym występowaniem jest problemem w związku z lekoopornością. Bóg zapłaci za uwagę. Z Panem Bogiem.